Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię. Mówił: czas się wypełnił. Nadchodzi już Boże Królestwo. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Marek, rozdział 1, werset 14 i 15. Moi drodzy, ewangelista Marek w tych dwóch zdaniach praktycznie streścił całą działalność Jezusa. Wszystko, co Jezus robił i co Jezus mówił, ewangeliście udało się zamknąć w tych niesamowicie lapidarnych dwóch zdaniach. Czyli co? Że Jezus głosił nadejście Bożego Królestwa. On przyszedł właśnie po to, aby powiedzieć każdemu człowiekowi, aby powiedzieć całemu światu, że Boże Królowanie w nim nadeszło, że Bóg spełnił wszystkie swoje obietnice, wszystko, co zapowiedział, wszystko, co obiecał, wypełnił w nim. I dlatego Jezus mówi: nadchodzi już Boże Królestwo. W innym miejscu powie: Królestwo Boże pośród was jest. I ludzie słuchali tego z zapartym tchem. W Ewangelii mamy wiele takich fragmentów, które nam mówią, że Jezusowa nauka budziła niesamowity podziw, że ludzie mówili do siebie: co to jest za mowa? Nikt dotychczas tak nie mówił, nikt dotychczas tak nie głosił. Z taką mocą, w taki niesamowity sposób. Ewangeliści podkreślają to wielokrotnie, że Jezusowa nauka budziła podziw, fascynację, a w konsekwencji co? Że szły za Jezusem tłumy, wielkie tłumy ludzi, które, można by powiedzieć trochę tak wulgarnym językiem, z otwartą gębą go słuchały i nie mogły się nadziwić, nasłuchać, bo ta nauka poruszała serce. Fascynowała. No to właśnie jest to nadejście Bożego Królestwa. Bóg zaczął królować w tym świecie, pośród ludzi. No i wtedy ludzie zaczynali stawiać bardzo konkretne pytanie. No dobrze, ale jak to królowanie Boże, o którym Jezus mówi, tak wspaniale, tak pięknie, jak ono się odnosi do mojego życia? Pytał jakiś tam, powiedzmy sobie, ubogi rybak z Galilei. Mówił sobie: no dobrze, ale co to ma wspólnego z moim życiem? To, że ty mówisz, że Bóg zaczął królować. Jakiś tam ubogi rolnik z Galilei stawiał to samo pytanie. Ktoś inny to samo. I Jezus odpowiada: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I w ten sposób mówi, że jedynym sposobem, aby doświadczyć piękna nadejścia Bożego Królestwa, tego, że Bóg już zakrólował, że już jest pośród nas, że zbawienie się przybliżyło, że zbawienie nadeszło, że jedyną drogą, aby tego doświadczyć, aby to poczuć na własnej skórze, we własnym życiu, pośród własnych problemów, pośród własnych trosk, pośród własnych cierpień, chorób, kłopotów, że jest tylko jedna droga, aby doświadczyć tego, że Boże Królestwo nadeszło, że jest. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wiara sprawia, że to wszystko, co Bóg obiecuje, że to wszystko, co Bóg realizuje w swoim Synu Jezusie Chrystusie, zaczyna odnosić się i mieć wpływ na życie człowieka. Moi drodzy, czego my potrzebujemy? My, którzy często o Panu Bogu tyle już wiemy, którzy wysłuchaliśmy już w naszym życiu niejedne rekolekcje, którzy wysłuchaliśmy już nieraz setki, czy może i tysiące ascetycznych konferencji, czego potrzebujemy, żeby poczuć, że Bóg naprawdę jest Królem, że Bóg naprawdę nas zbawił, że Bóg naprawdę nas kocha, że Bóg naprawdę w swoim Synu Jezusie Chrystusie powiedział nam wszystko, co nam chciał powiedzieć. Czego potrzebujemy? No właśnie tego, tego samego, czego potrzebowali oni. Wiary i nawrócenia. Niczego więcej. Albo aż tego potrzebujemy. Potrzebujemy wiary i nawrócenia. Czym więc jest wiara? Wiara jest przede wszystkim przylgnięciem do Chrystusa. Wiara jest przede wszystkim pójściem za Chrystusem. Wiara jest zaufaniem Chrystusowi. Kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność i chciał powołać swoich pierwszych uczniów, to pamiętacie chyba, jak to robił. W bardzo prostych słowach. Tego, kogo chciał powołać na swojego ucznia, mówił do niego po prostu: chodź za mną, pójdź za mną. I to usłyszał Piotr i Andrzej, i Jakub i Jan i Lewi i wielu, wielu innych. Usłyszało proste słowa: pójdź za mną. On, kiedy chciał ich wezwać do wiary, do tego, aby za nim poszli, nie przedstawiał im jakiegoś stosu kart, gdzie była wypisana jego nauka, jego oczekiwania, zadania, które przed nimi stoją, i nie wymagał tego, aby teraz złożyli podpis pod kontraktem, który ich zwiąże na całe życie. Nie. Po prostu mówił: pójdź za mną, mówiąc w ten sposób im, że wiara to jest co? Że wiara to jest po prostu bycie razem. Że wierzyć to znaczy wyruszyć w drogę. To znaczy nieustannie być w drodze. To znaczy podążać za kimś. Czyli innymi słowy, to znaczy słuchać go. To znaczy być blisko. To znaczy wpatrywać się w kogoś. Bo to wszystko jest konsekwencją tego pójścia za Jezusem. Moi drodzy, czym tak naprawdę jest wiara? Myślę, że zrozumiemy doskonale, jeśli przeczytamy sobie fragment z 5 rozdziału Ewangelii Łukasza. Początek, Łukasz 5, od wersetu 1 do 11. Scena z Ewangelii, którą dobrze znamy, ale myślę, że warto ją przywołać tutaj. Pewnego razu Jezus stał nad jeziorem Genezaret, a tłum cisnął się wokół Niego, aby słuchać Słowa Bożego. Zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy wyszli z nich i płukali sieci. Wtedy wszedł do jednej z łodzi, która należała do Szymona. Poprosił go, aby nieco odpłynął od brzegu, potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy skończył, zwrócił się do Szymona: wypłyń na głębie, zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Gdy to zrobili, złowili tak wielkie mnóstwo ryb, że rwały im się sieci. Wtedy dali znak wspólnikom w drugiej łodzi, aby przybyli im na pomoc. Podpłynęli więc i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr rzucił się Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Zdumienie bowiem ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu dokonanego połowu ryb. Podobnie też Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus powiedział do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Co nam mówi ten tekst, który opisuje jedno z pierwszych spotkań Szymona z Jezusem? No, że wiara zaczyna się kiedy? Wiara zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy ufać Jezusowi. Że wiara to nie jest żadne intelektualne zrozumienie Jezusa i Jego nauki, ale że wiara żywa i prawdziwa jest wtedy, kiedy człowiek jest w stanie zdać się na słowo Jezusa. Zobaczcie, kim był Szymon? Szymon był doświadczonym rybakiem, starym wygą powiedzielibyśmy, który całe swoje życie spędził na Galilejskim jeziorze, łowiąc ryby. Z tego żył, z tego się utrzymywał, z tego utrzymywał swoją rodzinę. Miał wspólników, a zatem prawdopodobnie prowadzili małą firmę rybacką. Byli doświadczonymi rybakami, profesjonalistami, znali się na swoim zawodzie. I pewnego dnia przychodzi do niego cieśla z Nazaretu, Jezus z Nazaretu. Prosi go o gościnę w łodzi. Szymon się zgadza na początku, czysta kurtuazja, prosił o miejsce w łodzi, odpływają trochę od brzegu, z łodzi naucza, a Szymon dalej zajęty swoimi sieciami, swoimi rzeczami. Aż tu nagle Jezus mówi: wypłyń na głębie. A jest prawie południe, pora, w której nie łowiło się ryb na Galilejskim jeziorze. Łowiło się w nocy, wtedy brały, w dzień się nie łowiło, a tym bardziej w południe, bo ryby się chowały. Dwa, Jezus mówi mu: wypłyń na głęboką wodę. Nie łowiło się na głębokiej, łowiło się na płytkiej, bo tam było większe prawdopodobieństwo złowienia ryb. A zatem to, co Jezus mówi Szymonowi, jest niebywałe. W jakiś sposób kwestionuje jego doświadczenie, jego profesjonalizm. Jezus mówi rzeczy, które idą całkowicie pod włos, powiedzielibyśmy, jego doświadczeniu. I Szymon, ewangelista, o tym nie pisze wprost, ale prawdopodobnie przeżywa wielki dylemat. No komu mam teraz zaufać? Sobie? Mojemu rybackiemu doświadczeniu? Czy cieśli z Nazaretu, który, przy całym szacunku, no ale nie zna się na łowieniu ryb. Pochodzi z Nazaretu, z miasteczka położonego na wzgórzach. Szymon jest z nad jeziora. Tam jest jego miejsce, tam jest jego życie. No, możemy sobie wyobrazić, co dzieje się w sercu Szymona. Jaka walka, jakie szamotanie. Ale Szymon jednak pamięta jedną rzecz, że ten Jezus, który mu teraz mówi: zarzuć sieć, że ten Jezus jednym swoim słowem wyrzucił demona z człowieka opętanego. I Szymon widział to na własne oczy w synagodze. Szymon widział na własne oczy, że ten Jezus, który mu teraz mówi, że ma zrzucić sieć, kilka dni wcześniej uzdrowił jego chorą teściową jednym słowem. Zatem Szymon zdaje sobie sprawę, że ten, który mówi do niego: zarzuć sieć, to jest nie byle kto. To jest ktoś, kogo słowo ma moc. To jest ktoś, kogo słowo jest słowem niesamowitym. I dlatego z ust Szymona wychodzi niesamowite wyznanie wiary. Mówi: mistrzu, my całą noc pracowaliśmy i ani jednej ryby nie złowiliśmy. A zatem, jakby chciał powiedzieć, wydaje mi się, że nie warto rzucać tej sieci, że bez sensu, że to wszystko zbyteczny trud, daremna praca. Ale dodaje za chwilę: ale na Twoje słowo ja zarzucę sieci. Bo on zdaje sobie sprawę z tego, kto to mówi, i zarzuca. I sieć jest pełna ryb. Tu jest właśnie wiara. Wiara zaczyna się w nas wtedy, kiedy umiemy, tak jak Szymon, zdać się na słowo Jezusa. Nawet jeśli to słowo Jezusa jest słowem trudnym, nawet jeśli to słowo Jezusa wydaje się być słowem niemożliwym do zrealizowania, nawet jeśli to słowo Jezusa wydaje się wywracać całe nasze życie, wszystkie nasze plany, oczekiwania i marzenia, wiara zaczyna właśnie się wtedy, kiedy ufamy słowu Jezusa bezgranicznie. A wtedy co się dzieje? Wtedy życie Jezusa zaczyna w nas się objawiać. Kiedy człowiek jest w stanie tak na serio przyjąć słowo Jezusa i powiedzieć: Panie, ja tego nie rozumiem, ale skoro Ty to mówisz, wiem, że masz rację. Wiem, że mówisz to z miłości do mnie. Wtedy życie Jezusa zaczyna się w nas objawiać. I zobaczcie, co było konsekwencją tego, że Szymon zaufał temu słowu Jezusa. No, w pierwszym rzędzie cudowny połów, ale nie to jest najważniejszą konsekwencją. Najważniejszą konsekwencją jest to, że pod wpływem tego spotkania i pod wpływem tego niesamowitego przeżycia Szymon odkrywa nagle swoją nową tożsamość. Odkrywa, że Jezus potrzebuje go, że Jezus mówi mu: nie bój się, pomimo twojej grzeszności, słabości, będziesz łowił ludzi. I w ostatnim zdaniu słyszeliśmy, ewangelista konkluduje całe to wydarzenie: zostawili wszystko i poszli za nim. No właśnie, bo to właśnie sprawia w nas wiara. Kiedy wiara, czyli zaufanie Jezusowi, pojawia się w sercu człowieka, ona zaczyna przemieniać ludzkie życie. Ona zaczyna sprawiać, że wszystko nagle człowiek zaczyna widzieć w innym świetle. Tak jak Szymon, pod wpływem spotkania z Jezusem, pod wpływem zaufania Jego Słowu, pod wpływem tego, że sieci, które po całej nocy były puste na jedno słowo Jezusa i posłuszeństwo Jego Słowu stały się pełne, Szymon nagle rozumie coś więcej. Rozumie, że teraz będzie uczniem Jezusa. I że ten Jezus jego życiu nadaje zupełnie nowy kierunek, nowy sens. Po to właśnie jest wiara. My po to właśnie potrzebujemy wiary w naszym życiu, aby otwierała nam oczy, aby otwierała przed nami nowe perspektywy, aby rozszerzała horyzonty, aby pozwalała nam na wszystko patrzeć oczami Jezusa. Bo być człowiekiem wierzącym, no to znaczy właśnie to. Tak zaufać Jezusowi, by nagle widzieć wszystko w nowym świetle. I tu dotykamy drugiego słowa, o którym mówiliśmy na początku. Jezus mówił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co to znaczy nawrócić się? No właśnie, samo słowo w języku Ewangelii znaczy zmienić myślenie. Metanoein po grecku, w języku, w którym została napisana Ewangelia, znaczy właśnie to: zmienić myślenie. A zatem nawrócić się to znaczy zmieniać myślenie. W jakim sensie? No właśnie, z tego ludzkiego, ciasnego, często ograniczonego, wyrachowanego, egoistycznego na Boże myślenie. To właśnie znaczy nawrócić się. Zacząć patrzeć nagle nowym spojrzeniem, tak jak Szymon po tym cudownym połowie i po tym niesamowitym spotkaniu z Jezusem zobaczył wszystko w nowy sposób, dzięki wierze i dzięki nawróceniu, które konkretnie wyraziło się w czym? No w tym, że jak mówi ewangelista, zostawił to, co dotychczas robił: dom, łodzi, sieci, wspólników, rodzinę. I poszedł za Jezusem. Zaczęło się coś nowego. I wiemy dobrze, że był to długi proces. Że nie od razu Szymon stał się takim uczniem Jezusa, który wszystko zrozumiał i wszystko pojął. Jest taki kapitalny moment w Ewangelii, który pokazuje doskonale, znowu na przykładzie Szymona, co to znaczy nawracać się. Opisany jest w ósmym rozdziale Ewangelii świętego Marka. Po wyznaniu pod Cezareą Filipową, czyli po tym spotkaniu, kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, pamiętamy, Szymon był pierwszym, który powiedział: ty jesteś Mesjaszem. Ty jesteś tym, na którego czekamy. Ty jesteś tym, na którego Izrael czeka od wieków. I zaraz potem Jezus powiedział, przyjmując to wyznanie Piotra: tak, ale ten Mesjasz będzie cierpiał. Ten Mesjasz będzie zabity, będzie ukrzyżowany, trzeciego dnia zmartwychwstanie. I pamiętacie, co wtedy zrobił Szymon? Szymon, dosłownie ewangelista mówi, wziął Jezusa na bok od grupy apostołów, odciągnął go na bok i mówi ewangelista, i zaczął go upominać. tam jest użyte mocne słowo, które mówi, że Szymon zaczął wprost krzyczeć na Jezusa, mówiąc: Panie, tak nigdy nie będzie. Nie. Nie, to jest niemożliwe, żebyś Ty cierpiał, żebyś Ty był odrzucony, wzgardzony. I pamiętacie, co wtedy Jezus powiedział Szymonowi? No właśnie, tak dobrze podpowiadacie mi, zejdź mi z oczu, o, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. A dokładniej trzeba by było przetłumaczyć, będąc wiernym tekstowi greckiemu, wcale nie zejdź mi z oczu, tylko Jezus dosłownie mówi Szymonowi, idź za mnie, stań za mną, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Stań za mną. Taki jest dosłowny tekst grecki i on się odwołuje do czego? Do tego, co Szymon usłyszał na początku swojej drogi. Jezus powiedział do Szymona, pójdź za mną. I Szymon poszedł, zostawił dom, sieci, zmienił swoje życie, wiele rzeczy zostawił. Od wielu rzeczy się oderwał, jego życie zmieniło się niesamowicie. Zaczął chodzić za Jezusem, stał się wiernym uczniem Jezusa. Ale w pewnym momencie co? No woda sodowa uderzyła do głowy. Nie? I z ucznia, który naśladuje mistrza, stanął przed mistrzem i zaczął go nauczać. I zaczął mu mówić, jak będzie i jak powinno być i jaka powinna być jego droga. Oczywiście, że on to robił w dobrej wierze, w trosce o Jezusa, bo nie mieściło mu się w głowie, że Mesjasz może być Mesjaszem ukrzyżowanym. I wtedy Jezus mu mówi, Szymonie, stań za mną, tam jest Twoje miejsce, za mną. Ja jestem mistrzem, Ty jesteś uczniem. A miejsce ucznia jest za mistrzem. A zadanie ucznia to jest iść po śladach mistrza. Moi drodzy, to właśnie znaczy nawracać się. Nawracać się to znaczy całe życie pamiętać o tym, że jesteśmy uczniami ukrzyżowanego mistrza, ukrzyżowanego Mesjasza i że trzeba iść po jego śladach także wtedy, kiedy to jest niewygodne, także wtedy, kiedy to boli, także wtedy, kiedy to prowadzi nas, no właśnie, na tę górę, na którą nie chcielibyśmy wejść, na górę krzyża, na Golgotę. To była bolesna lekcja dla Szymona. Ale i zwróćmy uwagę na drugą część tego zdania, które Jezus mówi. Stań za mną, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. No właśnie. Wcześniej powiedzieliśmy, że nawracać się, że metanoein to znaczy zmieniać myślenie. No właśnie. Z takiego, z naszego ludzkiego na to Boże myślenie. Jest jeszcze jedna scena w Ewangelii, którą chciałbym przywołać, która dobrze to ilustruje. Pamiętacie spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem, które zostało nam opowiedziane w 10 rozdziale Ewangelii świętego Marka. 10 rozdział Marka od 17 wersetu. Nie będę czytał, bo myślę, wszyscy dobrze pamiętamy tę scenę. Do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec, bogaty człowiek, pada przed Nim na kolana i zadaje Mu bardzo ważne, fundamentalne dla życia pytanie. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiada, znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie dokonuj grabieży, otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę. I ten młody człowiek mówi, ale tego wszystkiego przestrzegam od mojej młodości. I wtedy ewangelista pisze, że Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu, no to jednego ci tylko brakuje. Zostaw wszystko, sprzedaj, rozdaj i uwaga, i pójdź za mną. I wtedy ewangelista podsumowuje to wszystko, że ten człowiek nagle się zasmucił bardzo i odszedł, bo nie był w stanie uczynić tego kroku. Do czego Jezus zaprosił tego młodego człowieka? No właśnie do nawrócenia, które miało polegać na czym? Nie na odwróceniu się od jakiegoś grzechu. Bo zobaczcie, on nie czynił nic złego. Więcej, z wypowiedzi tego człowieka wynika, że jest bardzo porządnym człowiekiem. Że zachowuje przykazania, że przestrzega ich, że się bardzo stara, że się wysila. A Jezus mu mówi, ale jednak czegoś ci brakuje. Czego? Zostaw to wszystko i pójdź za mną. Czyli zacznij mnie naśladować. Jakbyśmy mogli streścić te dwie mentalności, które w tej scenie się spotykają? Mentalność bycia w porządku i mentalność bycia naśladowcą Jezusa. I nawrócenie, do którego wzywa Jezus tego człowieka, ma polegać na tym, że ma przestać myśleć o tym, że jest porządnym człowiekiem, a ma zacząć myśleć o tym, że może być naśladowcą Jezusa, że może iść po Jego śladach. Moi drodzy, my jesteśmy przez Jezusa zaproszeni do tego samego. Jestem przekonany, że wszyscy tu jesteście porządnymi ludźmi, którzy mogą się wieloma rzeczami pochwalić, tak jak ten bogaty młodzieniec, że czynią wiele dobrego, że zachowują przykazania, że starają się, że porządnie wychowują swoje dzieci, że dbają o swoje rodziny, że poświęcają się dla innych. A Jezus dzisiaj mówi każdemu z nas, ale jednego ci brakuje. Pójdź za mną, bądź moim naśladowcą. Bądź nie tylko porządnym człowiekiem, który jest w porządku wobec przepisów, wobec zasad, wobec konwenansów. Bądź taki jak ja, żyj tak jak ja, kochaj jak ja, przebaczaj jak ja. Pójdź za mną, to właśnie znaczy. I w tym sensie, moi drodzy, nawrócenie jest ciągle przed nami. W tym sensie nawrócenie jest ciągle przed nami. Bo pewnie każdy z nas nawrócił się już z niejednego grzechu. Z niejednego grzechu udało nam się powstać. Ale Jezus wzywa nas do tego, abyśmy coraz bardziej, coraz intensywniej, w coraz bardziej zdecydowany sposób szli za Nim, stając się do Niego podobnymi. I abyśmy o to właśnie w naszej wierze przede wszystkim dbali. Nie tylko, aby być w porządku wobec takich czy innych zasad, przepisów, przykazań. Bo wiemy dobrze, nieraz ktoś może być w porządku wobec wielu przepisów, ale nikogo nie kochać. Ani Boga, ani drugiego człowieka. I to dopiero jest niebezpieczeństwo. Być porządnym człowiekiem, ale nikogo nie kochać. I Jezus temu bogatemu młodzieńcowi to właśnie chciał uświadomić, że nie tylko ma być porządnym człowiekiem, ale ma być Jego naśladowcą. I nas dzisiaj Jezus zachęca do tego samego. Przyjmijmy to Jego słowo, to Jego zaproszenie do tego, abyśmy przez wiarę i przez nieustanne nawracanie się doświadczali tego, że Bóg nas kocha. Że Jego Królestwo już nadeszło, że w swoim Synu Jezusie Chrystusie Bóg powiedział nam już o sobie wszystko i o swojej miłości i abyśmy tego wszystkiego coraz bardziej, coraz intensywniej mogli doświadczać, potrzeba tylko jednego. Potrzeba wiary, która otwiera serce, która otwiera oczy, która rozszerza nasze horyzonty, i potrzeba nawrócenia, które nieustannie zmienia nasze myślenie, nasze patrzenie, nasze serce, nasze życie i które sprawia, że możemy stawać się coraz bardziej naśladowcami Jezusa. Amen.